wszystko ustało. O, kropka od nowego wiersza. W Pasturn nie zabrakło rozrywek innego rodzaju. Było już ciemno, gdy w dole na drodze w odległości 300 metrów pod nami zatrzymał się jakiś samochód i skierował na nasz domek oślepiające światła umieszczone na dachu limuzyny. Oślepiające światła reflektorów policyjnych umieszczonych na dachu limuzyny. Kropka. Światło było tak mocne, że przedostawało się przez szpary w żaluzjach i oświetlało pokoje. Kropka. Po kilku minutach jasne się stało, przecinek, że miał to być jakiś sygnał do nas skierowany. Kropka. Na przełęczy nie było żywej duszy. Kropka. Stacja benzynowa zamknięta. Kropka. W oknach obu hotelików ciemno. Kropka. Ludzie już spali. Kropka. Paliła się tylko lampa nad stacją benzynową. Mieliśmy bardzo mocną lornetę. Próbowałem odczytać numer rejestracyjny i stwierdziłem, że tabliczka była zakryta. To już dawało dużo do myślenia. Kropka. Byliśmy od początku przygotowani, przecinek, czy nasz samotny domek może stać się przedmiotem napaści rabunkowej albo politycznej. Kropka. Na wszelki wypadek mieliśmy pod ręką rakiety i potężne syreny alarmowe, które można było uruchomić naciśnięciem guzika. Kropka. Nie pozwoliłem Grecie na użycie żadnego z tych sygnałów. Kropka. Podejrzewałem, przecinek, że tajemniczy samochód miał na celu właśnie rozpoznanie, jaka będzie nasza reakcja. Kropka. Greta ograniczyła się więc do szybkiego zapalania i gaszenia światła. Kropka. Być może zostało to zrozumiane jako ostrzeżenie, przecinek, bo po kilku minutach reflektory zgasły i samochód ruszył z powrotem w kierunku Salzburga. Kropka. Od nowego wiersza. Inny incydent z tej samej serii odnotowałem w moim kalendarzyku 9 marca 1977 roku. Gruba zwała śniegu, pokrywająca jeszcze przełęcz, uniemożliwiała dojazd samochodem do naszego domku. Kropka. Zostawialiśmy więc naszego Mercedesa na dole przy stacji benzynowej. Kropka. Pod wieczór właściciel stacji, Herr Ortner, przybiegł mocno poddenerwowany. Kropka. Usłyszał brzęk tłuczonego szkła, przecinek, wybiegł na zewnątrz i zobaczył, że szyba w przednim oknie naszego auta została wytłuczona. Kropka. Nikogo już nie było. Kropka. Nieznany sprawca zdążył uciec. Kropka. Ortner wezwał policję z Salzburga, przecinek, która stwierdziła, przecinek, że szyba wybita została co najmniej dwoma uderzeniami sporego kamienia, przecinek, który leżał w pobliżu. Kropka. Policjanci zabrali kamień i na tym się skończyło. Kropka od nowego wiersza. Podtytuł. próby zastraszania. Kropka, od nowego wiersza. Wszystkie te manewry razem wzięte nie były niczym innym, jak tylko próbą zastraszenia. Kropka. Nie mieliśmy skłonności do ulegania zastraszeniu, więc tego rodzaju nękania nie odniosły zamierzonego skutku. Kropka. Nie miałem żadnej wątpliwości, że po ucieczce i ujawnieniu się dwóch agentów bezpieki w zespole RWE, Czechowicza i Lacha, pozostali w zespole inni ukryci, których zadaniem było zniszczenie nie tylko mnie osobiście, ale radia. Kropka. Potwierdził to lata później Franciszek Szlachcic, były minister spraw wewnętrznych. W udzielonym przed śmiercią wywiadzie Kreseczka Rzece, w nawiasie Gorznik i smak władzy, strona 196, zamknąć nawias, Szlachcic zwierzył się, że w cudzysłowie utrudnialiśmy Nowakowi kierowanie rozgłośnią, głównie przez podkładanie kłód i skłócanie zespołu, kropka. Na własny użytek wiedziałem dokładnie, kim byli ci, którzy rzucali mi kłody pod nogi. A w dwóch wypadkach miałem dokumentarne poszlaki wskazujące na operacyjnych agentów bezpieki. Kropka. Odróżnienie i ustalenie, kto był agentem, a kto tylko wrogiem, nie było możliwe. W tej ostatniej kategorii osobistych nieprzyjaciół na plan pierwszy wysunął się Amerykanin, Anatol Schubert. Pisze się SHUB. Był synem rosyjskiego Żyda z Wilna, mięszewika czy też bolszewika, który po rewolucji popadł w konflikt z partią, uciekł w porę na zachód, unikając stalinowskich czystek. Kropka. Zdaje się, że pozostał do końca marksistą, leninistą w jakimś własnym, nieortodoksyjnym wydaniu. Kropka. Syn, Anatol, był dziennikarzem zaliczanym do tak zwanych liberałów, co w politycznym języku amerykańskim oznaczało po prostu skrajną lewicę. Kropka. Liberałowie, byli przeważnie przeciwnikami antyamerykańskiego antykomunizmu, który pod wpływem zimnej wojny i poczucia rosnącego zagrożenia ze strony Sowietów przybierał niekiedy bardzo skrajne formy. Kropka. Anatol Schub doskonałej znajomości rosyjskiego i Rosji zawdzięczał że Washington Post wysłał go na korespondencję do Moskwy. Kropka. Po jakimś czasie został z Rosji wyrzucony. Kropka. Być może przyczyniło się do tego nazwisko i przeszłość ojca oraz koneksje jego dawnych przyjaciół partyjnych. Kropka od nowego wiersza. Po usunięciu Szuba z Moskwy, Washington Post widocznie nie bardzo wiedział, przecinek, co z nim zrobić i Anatol wylądował u nas w Monachium jako kierownik centralnej redakcji dziennika radiowego, przecinek, którego głównym zadaniem było sprowadzanie i rozsyłanie informacji, informacyjnego surowca redakcjom poszczególnych rozgłośni. Kropka. Nie miałem z nim żadnych konfliktów, ale już wkrótce po tym, po przybyciu do naszej redakcji, moi amerykańscy przyjaciele zaczęli mnie ostrzegać, przecinek, że nowy współpracownik okazuje jakąś obsesyjną nienawiść do Polaków w ogólności, a zwłaszcza do mnie i zwłaszcza do mnie, zwłaszcza do mnie. Nie byłem od niego zależny, więc niewiele tym się przejmowałem. Zaniepokoiłem się dopiero wtedy, przecinek, gdy Szub zaczął wkrótce po moim odejściu z radia, został jednym z dwóch dyrektorów biura BIB w Waszyngtonie, a więc organu nadzorującego radiostację, kropka. Mógł na tym kierowniczym stanowisku wyrządzić organizacji poważne szkody, kropka, od nowego wiersza. Wkrótce po objęciu tego kierowniczego stanowiska Szub odwiedził Londyn, Warszawę, Budapeszt, a na końcu Monachium. Zaczęły mnie dochodzić wiadomości, przecinek, że mój dziwny antagonista rozpowiada na prawo i lewo, przecinek, że wcale nie zrezygnowałem z własnej inicjatywy z wolnej Europy, przecinek, ale zostałem po prostu wyrzucony po zdemaskowaniu mnie jako hitlerowskiego kolaboranta, kropka. Mój bliski przyjaciel Leopold Łabędź, kropka, redaktor kwartalnika Survey, pisze się Survey przez V, w Londynie, relacjonował mi o awanturę, przecinek, do jakiej doszło między nim a Szubem na tle mojej osoby, w cudzysłowie 15, odnośnik 15 w nawiasie, affidavit w nawiasie, zeznanie pod przysięgą, przecinek, zamknięcie, z dnia 11.06.1982, kropka. Szub twierdził, przecinek, że jestem antysemitą i hitlerowskim trojhenderem, kropka. Jako dowód zaprezentował jedną z fałszywek, kropka. Twierdził, że cała moja wojenna kariera w AK została przeze mnie zmylona, kropka. Łabędź, przecinek, który znał dobrze moją przeszłość, Zamierzał więc, zarzucił wręcz ślubowi, przecinek, że rozpowszechnia oszczerstwa i falsyfikaty, przecinek, które są częścią kampanii prowadzonej przez bezpiekę i powtarzane w komunistycznych mediach, kropka. Nic to nie pomogło, kropka. Te same zarzuty powtarzał Szub w rok później w Waszyngtonie w obecności łabędzia Abrahama Brumberga, przecinek, ówczesnego urzędnika Departamentu Stanu, i Leona Lipsona, przecinek, profesora prawa na Uniwersytecie w Yale. Pisze się YALE. Kropka od nowego wiersza. Miałem więc do czynienia z niebezpiecznym wrogiem, przecinek, który bez jakichś widocznych motywów osobistych usiłował zdyskredytować mnie w środowisku amerykańskim. Kropka. Najbardziej podatny grunt znalazł jednak wśród moich osobistych polskich wrogów w Monachium, przecinek, manipulowanych i podżeganych przez tkwiących w zespole agentów operacyjnych bezpieki. Kropka od nowego wiersza. W początkach marca 1977 r. Jerzy Giedroyć powiedział mi, że otrzymał zbiorowy list od 8 redaktorów z Wolnej Europy, polemizujący z moim artykułem, w cudzysłowie, Trzecia wojna światowa, zamknąć cudzysłów, kropka. Wkrótce po tym przysłał sam list, proponując, przecinek, abym nadesłał krótką odpowiedź. Kończył się on insynuacją powtarzającą bez powołania się na źródło oszczerstwa Szuba, przecinek, że nie ustąpiłem z radia z własnych powodów, przecinek, które wyłuszczyłem w moim liście rezygnacyjnym, lecz zostałem usunięty z powodu zarzutu odnoszącego się do mojej przeszłości. Kropka od nowego wiersza. Ogłoszenie tego kłamstwa byłoby zabójcze dla jakichkolwiek moich możliwości działania w przyszłości. Kropka. Zostałoby niechybnie odczytane jako wiarygodne potwierdzenie, przecinek, potwierdzenie bez przecinka, rozpowszechnianych fałszywek, kropka. Do sygnatariuszy dołączył się, tak już znany wam, Wiktor Trościanko, przybywający jako emeryt w Hiszpanii, kropka. Był jednym z najbardziej utalentowanych pisarzy w moim zespole. Pałającym do mnie od samego początku, nienawiścią wypływającą z zazdrości. Kropka. Od nowego wieku. Polemizowanie z oszczerstwem ich ofiar, przez ich ofiarę, nie znalazłoby wiarygodności. Skontaktowałem się więc natychmiast z dyrektorem radia, przecinek, Ralphem Walterem. Ralph pisze się PH. Walterem, przecinek, który przyjmował moją dymisję. Kropka. Jestem jeszcze w tym dniu Giedroyć wysłał depeszę, dostał depeszę o jednoznacznej treści. Dwukropek. węższy margines kursywą, czyli pochyłym drukiem. Byłem dyrektorem Radia Wolna Europa do listopada 1975 R. Kropka. W maju 1975 R. Nowak powiadomił mnie, że ma zamiar złożenia rezygnacji. Kropka. Była to wyłącznie jego tylko decyzja, którą powziął on sam, którą sam powziął. Kropka. Data ustąpienia ustalona została zgodnie z jego życzeniem. Kropka. Jakiekolwiek sugestie, przecinek, albo twierdzenia, przecinek, że było inaczej, są niezgodne z prawdą i wyrządzają ciężką krzywdę Nowak Jeziorańskiemu. Podpisane Ralph Walter. Od nowego wiersza. Po otrzymaniu tego kategorycznego stwierdzenia Giedroyć listu nie ogłosił. Pomimo tego tekst odrzucony przez kulturę bardzo zadziwiająco szybko dotarł na Rakowiecką, bo już w tydzień później w kopercie bez adresu nadawcy zaczęła kursować fałszywka listu. Zaczęła kursować fałszywka. Był nią jeszcze jedna fałszywka. Był nią spreparowany list owych 8 sygnatariuszy z Monachium, protestujący przeciwko decyzji Giedroycia i powtarzający wszystkie insynuacje z dodatkami, przecinek, które pochodziły z kuchni na Rakowieckiej. Kropka od nowego wiersza. Anatol Szub, niezrażony niepowodzeniem, kontynuował oszczerczą kampanię aż do roku 1982. Wystukał na własnej maszynie jeszcze jeden akt oskarżający mnie i bez podpisu doręczył go swemu urzędnikowi w BIB Arturowi Lewinowi ze zleceniem, by kolportował go, nie ujawniając autora notatki, także wśród członków Kongresu USA. Lewin uznał to za próbę, w cudzysłowie, character assassination, za otworzyć cudzysłów nawiasie, moralnego zabójstwa, ale także za działanie na szkodę organizacji. Kropka. Nie tylko zostałem przez niego ostrzeżony, ale zgodził się złożyć oświadczenie na piśmie, notarialnie poświadczone. Kropka. Podobne oświadczenie uzyskałem od Łabędzia. Kropka. Pozwoliło mi to oddać sprawę w ręce adwokata i zagrozić Szubowi procesem o zniesławienie. Kropka. Skończyło się zobowiązaniem z jego strony, że zaniecha raz na zawsze nie tylko oszczerczej notatki, ale także zawartych w niej zarzutów. Kropka. Jeden z najbardziej niebezpiecznych wrogów został w ten sposób skutecznie zmuszony do milczenia. Wytrwałe próby bezpieki mające na celu odebranie mi możliwości działania, ciągnące się przez 9 lat, skończyły się wreszcie tą ostatnią przegraną. Kropka od nowego wiersza. Pod tytuł Pomyłki. Największe zagrożenie Radia Wolna Europa płynęło od wewnątrz. Kropka. Była nią demoralizacja polskiej załogi, działalność wśród niej ukrytych operacyjnych agentów bezpieki, którzy, jak się do tego przyznał Franciszek Szlachcic, mieli skłócać zespół i utrudniać kierownikowi rozgłośni spełnianie swoich funkcji. Kadencja Epshaira, który prowadził akcję powolnego demontażu radia, realizując prawdopodobnie doktrynę Kissingera i Sonnenfelda, skończyła się w marcu 1977 roku. Najgroźniejszym jednak dla przyszłości wolnej Europy była okoliczność, że dyrektorami BIB, poczynając od lata 1975, było dwóch ideologicznych wrogów tej instytucji, Anatol Szube i były wysoki urzędnik USIA, w nawiasie, organizacji patronującej głosowi Ameryki, Walter Roberts, Nie brak dowodów na to, że obaj ci, w cudzysłowie, liberałowie, dążyli po cichu do zlikwidowania Radia Wolna Europa i Radia Swoboda w drodze fuzji z Głosem Ameryki. Musieli to robić bardzo ostrożnie, bo gdyby zorientowali się w tych planach obrońcy radia w kongresie i w administracji, obaj utraciliby posady, Z chwilą, gdy Brzeziński zaangażował naszego wspólnego przyjaciela Paul Henze i powierzył mu sprawy radia, nie potrzebowałem już zawracać mu głowy takim drobiazgiem jak RWE. Mogłem działać przez Henze'ego. Po swojej nominacji Paul Gdy po swojej nominacji Paul znowu zatrzymał się w Pasteur, tym razem w drodze z Ankary do Waszyngtonu, podsunąłem mu sugestię, by na miejsce odchodzącego Epshaira Biały Dom mianował Johna Gronowskiego, a jego zastępcą zrobił Williama Griffitha. Za czasów prezydenta Johnsona Gronowski zawdzięczał swojemu polskiemu nazwisku stanowisko Postmaster General, czyli ministra poczty. Jego obecność w gabinecie miała być magnesem w oczach Polonii. Asystentem Gronowskiego w resorcie Urzędu Pocztowego został Władysław Zachariasiewicz, mój stary przyjaciel. Gronowski niewiele wprawdzie znał się na polityce międzynarodowej, a po polsku nie mówił ale słowa, lecz sprawiał się dobrze, gdy został później ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Wydawało się, że jeśli William Griffiths, ojciec założyciel wolnej Europy, opartej na zasadzie partnerstwa z kierownikami etnicznych zespołów redakcyjnych, znajdzie się na czele BIB, obaj przywrócą wewnętrzny ład i, co najważniejsze, pozbędą się wewnętrznych wrogów w osobach Szuba i Roberta. Brzeziński przyjął moje sugestie i Carter wystąpił do Senatu z wnioskiem o konfirmację mianowania Gronowskiego prezesem, Agryfysa członkiem BIB. Kropka. Niestety nie doceniłem przeciwników. Kropka. Wiadomość o obu nominacjach rozpętała nagonkę prasową na łamach czołowych pism / Washington Post i New York Times. Kropka. Atak na łamach New York Times prowadził osobisty przyjaciel Szuba, David Binder, a w Washington Post jego dawni redakcyjni koledzy. Kropka. Gryfys został oskarżony o to, że był rzekomo odpowiedzialny za tragedię powstania węgierskiego. Równolegle prowadzone było w Senacie lobbying przeciw obu kandydatom. Kropka. Biały Dom zorientował się, że Gryfys nie ma szans i wycofał jego kandydaturę. Gronowski miał za sobą mocne zaplecze partii demokratycznej